Dzień dobry. Jeśli ktoś myśli, że sztuka kontrreformacyjna była narzędziem oddziaływania na masy, to ma rację, jednak historia zna prądy artystyczne, przy których kontrreformacja blednie. Tak jest. Dzisiaj nadal będziemy sobie rozmawiać o socrealizmie, czyli propagandowej sztuce komunizmu. Jednak i dla tej, nazwijmy to, sztuki przyszedł czas zmian. Ten nastąpił jednak dopiero jak wreszcie z grona żywych zniknął towarzysz Stalin i powoli zaczęto krytykować go nie tylko w świecie politycznym, ale też między twórcami. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez Świat. Trzeba przyznać, że PRL-owscy literaci wykazali się niezwykłą odwagą, albo tak strasznie już ich mierziły tematy, które komuniści kazali im wałkować od tylu lat, typu budowa hut czy współzawodnictwo w pracy. W każdym razie twórcy wyrwali się dość mocno ze swoimi propozycjami urozmaicenia sztuki, skoro Stalin już zmarł, bo zrobili to w kolejnym roku po śmierci wąsatego psychopaty. Entuzjazm nie trwał zbyt długo, bo prezes Związku Literatów Polskich bardzo szybko dał wszystkim do zrozumienia, że literatura nadal ma jeden cel i jest to walka o realizm socjalistyczny. Czy mówił to, bo tak uważał, czy może dlatego, że na sali był sam Józef Cyrankiewicz? Pewności nie ma. Literaci podkulili na zjeździ ogony, ale nie na długo. Bardzo dużą rolę odegrały wyrzuty sumienia samych twórców. Niektórzy już zwyczajnie nie mieli serca tworzyć gniotów pod dyktando partii i zaczęli pisać utwory, w których sami ze sobą się rozliczali i generalnie to przepraszali. To jednak nie wszystko, bo nowi bohaterowie nie tylko mieli czelność mieć własny świat wewnętrzny, a nie być częścią socjalistycznego kolektywu, ale Jerzy Lutowski to już całkiem poleciał po bandzie i stworzył dramat, którego bohaterem był żołnierz Armii Krajowej. Jeszcze kilka lat wcześniej byłoby to nie do pomyślenia. Film zresztą też coraz śmielej sobie poczynał, między innymi za sprawą pana Andrzeja Wajdy, ale to jeszcze nic, bo przyszedł rok 1956. Czemu był taki ważny? Bo wtedy już oficjalnie potępiono Stalina i wyciągnięto na jaw jego zbrodnie. Zaczęła się tak zwana odwilż, również w sztuce. Twórcy zaczęli rozliczać nie tylko wąsatego dobrego wuja z Moskwy, którego pozytywny obraz albo sami wcześniej kreowali, albo robili to ich koledzy. Niektórzy skupili się na rozliczaniu samego środowiska literackiego, na przykład Andrzej Braun nie szczędził gorzkich słów pod adresem swoich kompanów, którzy dali się steroryzować propagandzie. Duża ich część zresztą, nie czekając na krytykę, sama przyznawała się do zdrady sztuki w swoich nowych utworach. W sumie tylko tyle mogli teraz zrobić. Powstawały nie tylko nowe, odważniejsze dzieła, ale też można było bez obawy o życie własne i najbliższych poczytać książki wcześniej surowo zakazane – Witkacego czy Mana, żeby było jasne, Tomasza, a nie Wojciecha. Jak długo trwał ten w sumie nawet fajny dla sztuki w naszym kraju okres? No nie za długo, bo już w 1958 roku partia wjechała z ostrą cenzurą i żelaznym kanonem, a o rozliczeniowych publikacjach można było zapomnieć. A zatem znowu wróciła sztuka, której jedynym zadaniem miało być uświadomienie obywateli, w jak cudownym ustroju przyszło im żyć. Taka filozofia krzyczała już nie tylko z obrazów typu podaj cegłę czy rzeźb, ale też zagościła w sztuce użytkowej, jak na przykład znaczki pocztowe. Oczywiście nie możemy też tutaj nie wspomnieć o coraz śmielej poczynającej sobie w duchu socjalistycznym architekturze. O Pałacu Kultury to wie każdy, ale i w samej Warszawie wystarczy się rozejrzeć w jego okolicach i dostaniemy masywną dawkę majestatycznych, socrealistycznych budowli. Budynki przy Kruczej czy Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. Okej, żeby nie było, że tylko w Warszawie tak sobie poczynano, to wspomnijmy chociażby o Placu Centralnym w Nowej Hucie, chociaż to miejsce to jest totalnie opowieść na inny raz. Wróćmy do literatury w służbie komunizmu. Jednego zagadnienia jeszcze nie poruszyliśmy, a było ono bardzo ważne, mianowicie prasa. Publikowane w gazetach treści były bardzo ważne w procesie urabiania ludzi, to też już w 1941 roku można było zaczytywać się w tytułach typu Nowe widnokręgi, Głos żołnierza czy Chłopskie jutro. Co można tam było znaleźć? Sprawozdania z tego, jak się żyje w kołchozach, a oczywiście według autorów żyło się wspaniale. Ale równie ważne, jeśli nie najważniejsze, było to, że masę miejsca poświęcano w tych gazetach temu, jak fatalnie było kiedyś. Drugą Rzeczpospolitą przedstawiano jak jakieś piekło na ziemi, w którym dobrze mieli nieliczni, a odmianę tego stanu rzeczy wszyscy Polacy zawdzięczają, a jakże, Armii Czerwonej, która nas wszystkich wybawiła. No właśnie, bardzo mocno wałkowano nowe definicje określeń wybawienie czy wolność. Dziś to wszystko jednych oburza, innych bawi, jednak prawda jest taka, że przez dziesięciolecia udało się za pomocą sztuki zrobić wodę z mózgu nie jednej osobie. Socrealizm na stałe już odszedł, ale lekcja po nim powinna nam na zawsze pozostać. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.